I hospitalized in critical condition.
Yes, sir.
O inflacji, sytuacji gospodarczej po pandemii rozmawiamy dzisiaj z przedsiębiorcą Michałem Fałkiem. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest przedsiębiorca Michał Fałek. Witamy Cię, Michale.
Witam Ciebie, Marcinie, i witam drogich widzów.
Przechodząc od razu do tematów bieżących tematów gospodarczych, sytuacja pandemiczna, jaka jest, widzimy i mamy też odzwierciedlenie tej sytuacji w zmianach w gospodarce. Między innymi koszty budowy domu mocno wzrosły, to jest informacja istotna. I jak donosi Money.pl, prawie 500 zł w rok, tak podrożała budowa metra kwadratowego nieruchomości. Jest drogo, co więcej, zdaniem analityków i doświadczonych budowlańców, tak drogo nie było jeszcze nigdy. To jest znamienite słowo, tak drogo jeszcze nie było nigdy. Co według Ciebie, Michale, jest przyczyną tej drożyzny w budowlańce?
No jest kilka przyczyn i rzeczywiście problemem jest nie tylko drożyzna. Myślę, że dużo większym problemem jest to, że nie można pewnych rzeczy kupić, że po prostu wielu produktów, wielu materiałów budowlanych, wielu surowców, no nie ma, po prostu nie są dostępne. Ja się z tym borykam w swojej branży i rzeczywiście no nie można kupić półproduktów do produkcji, na przykład drzwi, okien, jest problem z zakupem profili, jest problem z zakupem okuć, jest problem z zakupem szyb, także problem nie tylko jest w podwyżkach cen, które oczywiście są i rzeczywiście są to bardzo znaczne podwyżki, nienotowane przez lata. Zazwyczaj było tak, że na wiosnę była jakaś tam jedna symboliczna 5-10% podwyżka, no taka kompensująca inflację mniej więcej. Natomiast teraz akurat, mówię, w mojej branży już były dwie podwyżki, a szykują się kolejne. A problem jest jeszcze dodatkowo w braku właśnie surowców do produkcji. Tak, także wiem, że na rynku jest problem i ze styropianem, i z wełną, i z deskami, i właśnie ze szkłem. Jest kilka, myślę, tego przyczyn. Jedna przyczyna to jest taka, że wiele z tych produktów lub prób produktów do produkcji tych produktów było produkowane w Chinach. Handel z Chinami został jakoś przystopowany. Myślę, że tutaj jednak jest prowadzona jakaś wojna z Chinami, głównie chyba przez Niemcy, bo przynajmniej ja mam takie informacje ze swoich kontaktów, że wiele fabryk, które koncerny europejskie, niemieckie miały w Chinach, no te fabryki w Chinach są wygaszane i produkcja jest przenoszona z powrotem do Europy. To jest dobra informacja, ale niestety musi to potrwać i może to być przyczyną tego, że towary, które płynęły do nas z Chin, do Europy, no w tym momencie jest przykręcony ten kurek i płyną w mniejszym strumieniu. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna, no to jest taka, że ludzie akurat w budownictwie, budowlance rzucili się naprawdę na remonty, na mieszkania, na domy. Dlaczego? Dlatego, że bojąc się inflacji, bojąc się kryzysu, inflacji, którą już widać przecież, bo ta drożyzna jest, no ludzie pieniądze, które mają, chcą lokować w czymś pewniejszym niż lokata bankowa i niż ta przysłowiowa skarpeta. Także kupują działki, kupują grunty i budują na tych gruntach działki, bądź kupują od deweloperów mieszkania. Rzeczywiście popyt jest ogromny w budownictwie. Moim zdaniem skończy się to no tak, jak się skończył kryzys w 2008 roku. Po prostu będzie to jedna też wielka bańka spekulacyjna, bo w pewnym momencie okaże się, że tych mieszkań jest za dużo. Często ludzie lokują swoje oszczędności w drugie, w trzecie, w czwarte, w szóste mieszkanie, znam takie osoby, myśląc, że będą je wynajmować po naprawdę wysokich stawkach, no a może się okazać w niedługim okresie czasu, że nie ma chętnych na wynajem tych mieszkań, no i te mieszkania, na które czasami ktoś jeszcze bierze kredyty, bo też teraz są jeszcze tanie kredyty, trzeba będzie sprzedać i wtedy będzie krach na rynku. Natomiast drożyzna jest, no jest to związane zmniejszoną podażą, zwiększonym popytem, czyli tutaj mechanizmy rynkowe to regulują, no i oczywiście rosnąca w związku z tym też inflacja, bo inflacja no bierze się też i z tego, że i pieniędzy jest dodrukowane więcej, przecież rząd zalał pieniędzmi, można powiedzieć, gospodarkę, dał zapomogi przedsiębiorcom, często moim zdaniem niesłusznie i tak się nawet dzisiaj nad tym zastanawiałem, że to jest po prostu rozdawnictwo, które zniszczy polską gospodarkę, ponieważ te tarcze, one częściowo trafiły do ludzi potrzebujących, ale w dużej mierze naprawdę trafiły do ludzi, którzy dobrze się mieli, dobrze się mają i wykorzystali te pieniądze jako taki grant od państwa, który teraz no, gdzieś tam inwestują. No i to też napędza inflację, bo napędza, jest zwiększony popyt, zwiększona podaż pieniądza, tak? Czyli w tym momencie ludzie mają pieniądze, jest popyt wewnętrzny zwiększony i rosną ceny. Taka jest moja definicja i moja diagnoza.
Czy ten trend według ciebie się utrzyma? Pytam z tego powodu, bo tak jak mówisz, jest wielu inwestorów, którzy chcą po prostu mieć mieszkania, domy pod wynajem, ale jest też wielu, powiedzmy, zwykłych obywateli, którzy chcą po prostu mieć jakiś zwykły, przeciętny remont, a teraz ceny za taki remont są naprawdę zatrważające. I stąd też to moje pytanie do ciebie, czy jak to oceniasz? Czy ten trend się utrzyma? Jak długo potrwa?
No niestety w takich zwykłych szarych zjadaczy chleba to bardzo uderza w jakąś tam właśnie młodą rodzinę, która wymarzyła sobie, że sobie nie będzie kupować mieszkania, tylko gdzieś tam domek wybuduje czy zrobi remont. To rzeczywiście uderza, bo te ceny rosną, bardzo, bardzo wzrosły ceny materiałów, ale też i wzrastają ceny robocizny. No po prostu w jakimś takim przyspieszonym tempie doganiamy kraje Europy Zachodniej, gdzie no zawsze Polska konkurowała tym, że mieliśmy ze względu na tańszą siłę roboczą i też często tańsze, niższe ceny produktów, półproduktów czy materiałów, konkurowaliśmy z Europą naszymi wyrobami budowlanymi. No dość powiedzieć, że choćby te słynne polskie okna przecież podbijały Europę, zawojowały Europę przez ostatnie kilka lat. Moja branża ślusarki aluminiowej również na tym korzysta, bo też dużo firm sprzedaje swoje wyroby do Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec. No a teraz cenami doganiamy Europę, cenami doganiamy, tylko czy dogonimy płacami, bo na to się nie zanosi. Wygląda na to, że w ciągu najbliższego, nie wiem, roku, dwóch może być tak, że można powiedzieć cenami zbliżymy się znacznie już do krajów Europy Zachodniej, a płace będziemy mieli dalej kilkukrotnie niższe. Płace owszem też będą rosnąć, ale nie w takim tempie.
Tak, to jest istotny temat, o czym wspomniałeś już wcześniej, inflacja. Znowu możemy czytać też o tym na money.pl. Według GUS w maju inflacja w Polsce wyniosła aż 4,8% w porównaniu do maja zeszłego roku. Inflacja jest więc najwyższa od 10 lat. Jak byś mógł powiedzieć przeciętnemu Polakowi, bo o inflacji się mówi bardzo dużo, ale też zauważyłem, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak inflacja wpływa na nich bezpośrednio. Jak mógłbyś odpowiedzieć na to pytanie, jak inflacja wpłynie na życie przeciętnych Polaków? Co się zmieni?
No, inflację odczuwają właśnie szczególnie ci najmniej zarabiający, ponieważ no, co najwięcej drożeje? Nie wiem, czy jachty zdrożały bardzo i czy helikoptery, czy śmigłowce bardzo zdrożały lub samochody luksusowe. Natomiast wiem sam, będąc, nie wiem, robiąc zakupy na targowisku czy w sklepie spożywczym, że no przysłowiowe 20 zł, które kiedyś wystarczały na zrobienie podstawowych jakichś tam zakupów takich na przeżycie dnia czy dwóch jedzeniowych, teraz okazuje się, że trzeba wydać już nie 20, ale 40 czy 50 zł. Tak samo na targowiskach. Owoce, warzywa są dużo droższe niż były rok temu czy dwa lata temu. Także odczują tę inflację, czy już odczuwają, no ci najsłabiej, czy najmniej zamożni Polacy, najsłabiej sytuowani. No a dodatkowo no polityka rządu, która polega na tym, że jest dodrukowywany pieniądz, że no, te pieniądze, które przecież rząd wpompowuje w ramach tych tarcz ratunkowych, wpompowuje dając wszystkim, no, czy przedsiębiorcom, ale też i ludziom, no takim powiedzmy przeciętnym zjadaczom chleba, dając różne granty, czy różne przywileje, czy po prostu zapomogi socjalne, powodują, że no tego pieniądza jest więcej, no, ale nie ma na niego pokrycia, tak, bo to jest pusty pieniądz, który jest dodrukowany. No i on w tym momencie naturalne jest, że będzie rosła inflacja i ta inflacja rośnie. W Polsce jest nie tylko największa inflacja w tym momencie w Unii Europejskiej, ale też czytałem o takich badaniach, że w Polsce jest największy socjal, największe rozdawnictwo wśród tych krajów, no można powiedzieć, dawnego bloku wschodniego, czyli Polska jest najbardziej socjalistycznym krajem z byłych krajów socjalistycznych, ale oczywiście też jesteśmy najbardziej socjalistycznym krajem, biorąc pod uwagę wiele krajów Europy Zachodniej, gdzie wydawało się, że dobrobyt doprowadził ich też do dużego socjalu. To my jesteśmy tutaj lepsi. Także rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest rząd socjalistów, no, który prowadzi rzeczywiście polską gospodarkę no, do ruiny i do zapaści, bo ten kryzys nadejdzie.
W związku z inflacją media w kółko donoszą, że drożeje między innymi drewno budowlane, nawet odzież, która w Polsce miała stabilną cenę od wielu, wielu lat, meble, jedzenie, opłaty, wszystko, paliwo również drożeje i w takiej sytuacji również oszczędności Polaków z dnia na dzień tracą na wartości i są coraz bardziej, no, nie przedstawiają żadnej wartości. I co według ciebie, jeżeli oczywiście masz jakąś taką recepcję, można zrobić wobec inflacji, co przeciętny człowiek, obywatel może zrobić? Jak zabezpieczyć swój kapitał?
No to jest właśnie problem, że jak zabezpieczyć swój kapitał, no wszyscy robią mniej więcej to samo, tak? Wycofują pieniądze z banków, ponieważ one tracą na wartości, no bo inflacja zżera pieniądz, tak? Jeżeli mamy, załóżmy, nie wiem, 100 tysięcy w banku, jest inflacja 5%, no to za rok te 100 tysięcy przecież nie ma w tym momencie żadnych odsetek z depozytów praktycznie, to te 100 tysięcy za rok jest warte 95 tysięcy. A jeżeli inflacja będzie w następnym roku 7%, no to 7% z 95 tysięcy, to łatwo można powiedzieć, ile to jest. To jest w granicach tam 6-7 tysięcy i mamy po dwóch latach ze 100 tysięcy niecałe 90 tysięcy złotych naszego kapitału. Czyli ktoś, kto myślał, że składając pieniądze do banku, będzie miał kapitał odłożony na czarną godzinę, nagle z przerażeniem widzi, że ten kapitał maleje, że ten kapitał się kurczy. No i w tym momencie, no, ludzie no tak myślą, no i to rzeczywiście chyba jest słuszne, no najbezpieczniejszą lokatą, no nie każdego stać na kupno sztabek złota albo na kupno dzieł sztuki czy kultury, dlatego ludzie inwestują w ziemię czy w nieruchomości. No ale to z kolei napędza też inflację, bo jeżeli nagle wszyscy chcą zainwestować w ziemię, no to okazuje się, że tej ziemi nie ma tyle do kupienia, żeby wszyscy, którzy chcą zainwestować i sobie ją kupić, mieli możliwość kupienia tej ziemi. No i okazuje się, że ziemia drożeje. Jak drożeje ziemia, to drożeją koszty budowy domu, później drożeją koszty materiałów budowlanych. Ekipy też chcą więcej za swoją pracę. No i nagle okazuje się, że jesteśmy w takiej pułapce samonapędzającej się inflacji, bo okazuje się, że co byśmy nie zrobili, to nasze pieniądze tracą na wartości. I to jest właśnie no przykre, bo na to będziemy musieli patrzeć, że nasze pieniądze będą traciły na wartości. Co można inwestować? Można inwestować w akcje, no ale tutaj jest duże ryzyko, tak? Naprawdę to jest taki ryzykowny instrument finansowy. Można inwestować w obligacje Skarbu Państwa, które są no, oprocentowane tuż powyżej inflacji, także tutaj teoretycznie nie tracimy, ale to jest tak jakby powiększanie długu publicznego, tak? Bo państwo w tym momencie ściąga pieniądze, zapożyczając się od swoich obywateli. No co też nie jest dobre, żeby państwo powiększało swój dług, bo to z kolei znowu uderzy później w gospodarkę, również zwiększając inflację. Po prostu jesteśmy na równi pochyłej i tutaj wydaje się, że naprawdę no nie czekają nas dobre czasy w najbliższych latach. Ja nie mam złotego środka, który mógłbym tobie i państwu powiedzieć, weźcie pieniądze, róbcie tutaj, zainwestujcie tutaj, będziecie szczęśliwi.
Skoro przy inflacji jesteśmy, to warto wspomnieć, że rząd szykuje nowe świadczenia socjalne i przykładowo mamy projekt senacki, przewiduje, że polski bon turystyczny trafi do seniorów. Oznaczałoby to, że 9 milionów emerytów i rencistów dostanie po 500 zł na wakacje, czyli mamy bon turystyczny 500 plus dla emerytów. Sejm musi jeszcze się na to zgodzić, więc to jeszcze nie przeszło. Ale mamy też nowe wydatki socjalne w ramach Nowego Ładu Morawieckiego, w ramach opiekuńczego kapitału rodzicielskiego, który będzie wypłacany na drugie dziecko. Każda rodzina ma otrzymać 12 tysięcy złotych między 12 a 36 miesiącem życia dziecka, więc to są wydatki takie dosyć zatrważające. I do czego według ciebie doprowadzi to dalsze trwonienie? Bo już jesteśmy w sytuacji, no jak to mówimy, nie napawającej optymizmem. Inflacja szaleje. Do czego według ciebie to doprowadzi?
No do pogorszenia sytuacji. Można łatwo policzyć. 9 milionów emerytów i rencistów razy 500 zł każdy, to jest ile? 4,5 miliarda. A dystrybucja tego, to stworzenie całego tego programu, systemu przekazywania tych bonów, to też kosztuje. Także no to nie będzie kosztować 4,5 miliarda, tylko będzie kosztować 5 albo 5,5 miliarda złotych. No ten, można powiedzieć, no wydaje się, że fajna rzecz, tak, dla ludzi, no ale przecież to nie jest tak, że te pieniądze leżą na ulicy i biorą się znikąd, bo żeby te 5,5 miliarda na ten pomysł Morawieckiego, żeby dać emerytom i rencistom bon turystyczny, żeby te 5,5 miliarda wygenerować, to te 5,5 miliarda rząd musi po prostu skądś wziąć. I albo te pieniądze wydrukuje i będzie to pusty pieniądz, który podniesie właśnie inflację, czyli w tym momencie te 5,5 miliarda zapłacą wszyscy Polacy utratą wartości swojego majątku, no albo płaceniem drożej, tak, czyli właśnie płaceniem wyższych cen za w przyszłości za zakupywane rzeczy, no albo te 5,5 miliarda na ten pomysł zostanie ściągnięte w dodatkowych podatkach od jakichś tam też Polaków, prawda? Także no nie oszukujmy się, no rząd nie jest czarodziejską wróżką czy jakimś Aladynem, który wyskakuje nam z butelki, tutaj machnie i proszę bardzo, wyczaruje pieniądze, wziął nie wiadomo skąd i dał ludziom. Nie, żeby dał ludziom rząd, to musi komuś zabrać. Zazwyczaj zabiera całemu społeczeństwu albo jakiejś części tego społeczeństwa. Ale lepiej nie będzie, Marcin, bo jeżeli rząd ma kolejne pomysły socjalne, a i tak już u nas jest gigantyczny socjal, właśnie największy w Europie. Chyba tam jest dystrybucja socjalu to w granicach 22% polskiego PKB. Tak, 21 z hakiem procent polskiego, można powiedzieć, PKB to jest socjal, tak? Mhm. No to po prostu jest koszmar, tak?
Tutaj przerwę ci na chwilę, warto przytoczyć właśnie tweet, o którym mówimy, tweet Leszka Balcerowicza. Polska przeznacza na wydatki socjalne ponad 21% PKB. To najwyższy odsetek wśród posocjalistycznych krajów OECD. Mniej od nas wydają nie tylko te kraje, ale i między innymi Wielka Brytania, USA, Kanada, Islandia, Holandia, Szwajcaria, Irlandia, Korea Południowa. No to warto zaznaczyć, że w tej grupie, która wydaje mniej od nas, jest Wielka Brytania, Holandia.
No właśnie. I kraje, które będą miały mniej socjalu, no tam ludziom się będzie jednak żyło lepiej, no bo socjal to nie jest coś, co spowoduje, że społeczeństwo będzie się rozwijać. Bo socjal, trzeba sobie powiedzieć, no powoduje, że ludziom się przestaje chcieć pracować. Jeżeli dostają socjal od państwa i mają zagwarantowany ten socjal, 500 plus, tutaj bon na wycieczkę, tutaj co jeszcze jakieś dodatkowe świadczenia, tutaj na dzieci i tak dalej, to nagle okaże się, że mamy przyrost, kolejne osoby przejdą na życie z socjalu. No bo po co im pracować, jeżeli oni dostaną wystarczające pieniądze na życie, no nie na jakimś wysokim poziomie, ale nie muszą pracować i żyją. I mają często melanż przez cały miesiąc i zabawę, tak? No i to właśnie robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, że Polaków zniechęca do pracy i do tego, żeby korzystać z owoców pracy, bo jeszcze właśnie tych, którzy pracują ciężko, rząd ograbia, no bo przecież za ten socjal płacą przede wszystkim właśnie no, cały ten Nowy Ład Morawieckiego, jak żeśmy nieraz już mówili, nie tylko my, wielu ekspertów udowadnia, że za pomysły socjalne przede wszystkim z tego Nowego Ładu, czy Nowego Polskiego Ładu Morawieckiego, zapłacą przede wszystkim drobni przedsiębiorcy i ludzie o średnich dochodach, czyli ta tak zwana klasa średnia, która w Polsce nie może powstać, zapłaci za to, żeby zwiększyć socjal dla tych najmniej zarabiających, no, którzy często nie chcą więcej zarabiać, no bo mają wygodne życie na socjalu. No i w tym momencie Polska się degeneruje. Tworzą się dalej, czy pogłębiają się rozłamy w społeczeństwie, tworzy się poczucie niesprawiedliwości społecznej tych, którzy są okradani przez państwo i coraz więcej osób będzie chciało z tego kraju wyjechać, żeby właśnie żyć w krajach, gdzie jest mniejszy socjal, a gdzie człowiek, który pracuje, może się cieszyć rzeczywiście godziwym życiem dzięki swojej pracy.
Odchodząc na chwilę od tych spraw z polskich, myślę, że warto spojrzeć na całą sprawę szerzej, bo o czym my tutaj mówimy, wydatki socjalne, inflacja, może się to okazać również problemem na całym świecie. Teraz zapraszamy Państwa na krótki fragment z naszego zjazdu, gdzie pan Elmer Yuen, biznesmen z Hongkongu, który gościł na naszym zjeździe, opowiada o sytuacji, która może mieć miejsce również na świecie. Zapraszam.
Zobaczycie o wiele więcej. Nadchodzi globalna inflacja. Wierzcie mi lub nie, ale oni za tym stoją. Oni są przebiegli. Ich waluta jest niewymienialna jak waluta Polski w czasach komunizmu, więc oni na tym nie ucierpią, ale nadchodząca globalna inflacja zabije świat. Bo świat po pandemii koronawirusa jest bardzo słaby i może się nie podnieść. Jestem tym bardzo zaniepokojony, bo ta inflacja może osiągnąć niebotyczne rozmiary.
Dziękujemy za ten materiał. W tym materiale pan Elmer Yuen przestrzega przed właśnie inflacją światową. Warto też również zacytować na money.pl. Ekonomiści Deutsche Banku oceniają, że zamiar amerykańskiego banku centralnego Fedu, aby nie zmieniać polityki pieniężnej, dopóki inflacja nie pokaże trwałego wzrostu, będzie miał tragiczne skutki. Zaniedbywanie inflacji sprawi, że światowe gospodarki znajdą się na bombie zegarowej. Więc no tutaj pan Elmer Yuen za głównych winowajców wskazuje partię komunistyczną. Ci ekonomiści Deutsche Banku tutaj wskazują na amerykański Fed, że on zaniedbuje politykę stóp procentowych. Co według ciebie, Michale, może się wydarzyć? Czy czeka nas kolejny światowy kryzys? Czy inflacja rzeczywiście może uderzyć tutaj?
Niewątpliwie będzie kolejny światowy kryzys, no ale wiecie, no my jesteśmy telewizją, która opiera się często na Słowie Bożym. No i kiedy czytamy ostatnią księgę Pisma Świętego, ostatnią księgę Biblii, no to widzimy nie tylko rząd światowy, tak, o którym nieraz mówimy, że świat pójdzie w stronę rządu światowego, jednej światowej religii, ale też i rządu światowego, czyli jakiegoś takiego rządu dyktatorskiego, który złapie wszystkich ludzi za mordę czy za pyst, sorry, że tak mówię. Ale również widzimy tam, że będzie właśnie wielka bieda i galopująca inflacja, tak? Że ludzi nie będzie stać na zakup pożywienia, że będzie bardzo drogie takie codzienne utrzymanie, zakupienie pożywienia, żeby przeżyć, żeby przetrwać. No to jeżeli jest napisane w Piśmie Świętym, że tak będzie w przyszłości, no to nie dziwmy się, że świat zmierza w tym kierunku. Być może ta przyszłość już jest niedaleko nas. Może to jeszcze nie będzie ten kryzys, no ale kiedyś taki kryzys nastąpi. Taki kryzys z taką właśnie globalną, wielkim globalnym kryzysem i wielką globalną inflacją, czyli no, należy się spodziewać, że skoro Bóg objawił w swoim słowie, że taki moment w historii świata nastąpi, no to to będzie. To będzie po prostu. Ja przyjmuję, że to jest prawda i to będzie. No i teraz pytanie, czy ten kryzys, który nas czeka, który już teraz widzimy na horyzoncie, tak jak tutaj pan Elmer Yuen mówił, że inflacja pokaże swoje tam zębiska i tak dalej, nie? Czy już wychodzi ten potwór inflacyjny? Nie wiem, czy to jest ten kryzys, ale niewykluczone, że tak. A może jeszcze nie. No zobaczymy, zobaczymy. Trudno tutaj prorokować. Natomiast rzeczywiście no świat się stacza, bo no świat generalnie, dobrobyt na świecie jeszcze w tym wieku XIX, XX wziął się często właśnie z ciężkiej pracy i z takiego etosu też oszczędnego, rozumnego korzystania z owoców tej pracy, tak? Czyli nie z jakiegoś życia ponad stan, życia na kredyt, życia rozpustnego czy rozpasanego, takiego bizantyjskiego. Zobaczcie, że wszelkie wielkie imperia, czy imperium rzymskie, no to ono upadło właśnie wtedy, kiedy się już rozpasało, tak? Kiedy elity miały wszystkiego potąd i kiedy no już nie liczyły się właśnie z kosztami, z wydatkami i tak dalej. I dzisiejszy świat w tym kierunku zmierza i można powiedzieć, elity tak żyją. myślą, że po prostu ten high life będzie trwał wiecznie, a to nie będzie trwało wiecznie, bo w pewnym momencie skończą się te zasoby, przyjdą ludzie, którzy będą o te, no, chcieli walczyć o te zasoby, nawet o takie zasoby, mówi się, że będą wojny o wodę, tak, nie tylko o pożywienie, ale nawet o wodę. No i to ten czas kiedyś nastąpi, być może niedługo.
Mamy również kolejny news, tym razem ze sceny polskiej, ale też wpisujący się trochę w ten trend apokaliptyczny, bo Polska chce, polskie ministerstwo chce uprzywilejować podatników bezgotówkowych, powiedzmy nadać im przywileje, no i to może by było nawet zabawne, gdyby nie było takie tragiczne. Czytamy o tym na biznes w Radiu Z w dziale biznesowym. Podatnik bezgotówkowy, bo o nim mowa, będzie cieszyć się szczególnymi względami fiskusa. Otrzyma specjalne ulgi, a także gwarancję zwrotu VAT w ciągu 15 dni, czyli najszybciej w Unii Europejskiej. I teraz będą dwa warianty tego podatnika bezgotówkowego, Silver i Gold. I dla podatnika na poziomie Silver przygotowano możliwość odliczenia w podatku dochodowym wydatków na terminal i obsługę płatności elektronicznych. Dodatkowo podatnik bezgotówkowy na poziomie Gold będzie otrzymywać zwrot VAT w ciągu 15 dni. Brzmi jak usługa premium. Michał, podoba ci się?
No, już się zapisuję do kolejki. Ale serio, to można się zastanowić albo sobie dalej żartować. Czy podatnik klasy Silver będzie miał później znak tylko na dłoni, a podatnik klasy Gold będzie miał dodatkowo na czole ten znak, którym będzie gdzieś tam płacił, no to rzeczywiście jest taki scenariusz apokaliptyczny. Przypominam, nie raz o tym mówiliśmy, nie raz i nie dwa. Jednym z atrybutów wolności osobistej, oprócz broni palnej, jest gotówka. Jest gotówka, bo ktoś, kto ma gotówkę, no to żaden rząd mu nie powie, znaczy nie uczyni z niego niewolnika, tak, jeżeli ktoś ma gotówkę. Natomiast jeżeli to rząd kontroluje finanse, kontroluje aktywa finansowe całkowicie, no to jesteś niewolnikiem tego rządu. Czyli jeżeli zgodzisz się być płatnikiem bezgotówkowym, no to w tym momencie jesteś całkowicie pod kontrolą tego rządu. No jeżeli wierzysz, że to jest dobry rząd i kontrola tego rządu jest dla ciebie błogosławieństwem, no to trudno, no nic na to nie poradzimy, tak? To już jest twój problem, jeżeli w to wierzysz. No ale jeżeli jesteś rozsądnym człowiekiem, to myślę, że widzisz, że nie ma rządu, przynajmniej dzisiaj ani w Polsce, ani w Europie, ani chyba i na świecie, nie ma wielu takich rządów, a przynajmniej no w naszym tutaj, w naszym, naszej okolicy nie ma wielu takich rządów, a na pewno nie jest nim rząd polski, który to jest rząd wolnościowy, który właśnie chce jak najlepiej dla obywateli. Nie, ten rząd chce być przy władzy, chce korzystać z tej władzy i chce jak najlepiej dla siebie, no i dla swoich krewnych i znajomych, żeby oni byli ustawieni. A inni mają być taką szarą masą, która będzie dostarczać właśnie temu rządowi możliwości bycia rządzonymi i bycia wykorzystywanymi. No a ci, którzy będą tymi bezgotówkowymi, to są pierwsi właśnie do bycia wykorzystanymi. Jak będzie potrzeba, to można ich będzie wyłączyć, można im będzie zabrać pieniądze, no bo jaki to problem zabrać pieniądze, które są, nie są realną gotówką, tylko są tylko zapisem zero-jedynkowym gdzieś tam w jakimś tam systemie komputerowym. Nagle okaże się, tak jak się okazało na Cyprze kilka lat temu, że pieniądze straciły na wartości połowę. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka sytuacja, kiedy był kryzys ten właśnie chyba 2008 roku, to lokaty bankowe na Cyprze rząd okroił, tak? Czyli zabrał ludziom połowę kasy. I nagle okazało się, że no co zrobić? Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? Cytując klasyka. Także bycie podatnikiem bezgotówkowym, czyli takim cyfrowym, takim nastajaszczym właśnie dzisiejszych czasów, nie jest bezpieczne. Odradzamy to.
Tutaj ciekawy głos zabrał również prezes Banku Centralnego, pan Glapiński, który już nie pierwszy raz staje w obronie gotówki. I jak czytamy na wirtualnych mediach, gotówka, jak i bezgotówka, czyli płatności bezgotówkowe, powinny być traktowane na równych prawach. To znaczy nie powinno być dyskryminacji tych, którzy chcą zapłacić gotówką. Według prezesa jest jeszcze spore pole do promocji płatności bezgotówkowych w Polsce, ale bez wykluczania płatności gotówkowych. To mówi prezes Glapiński w odpowiedzi na te pakiety Silver i Gold rządowe, więc myślę, że prezes tutaj jednak rozsądnie się wypowiada.
No i myślę, że pan tam będzie kosa między premierem Morawieckim, a prezesem Glapińskim. Może się nawet prezes Glapiński zerwie ze smyczy, tak jak pancerny Marian się zerwał swego czasu ze smyczy premierowi i prezesowi, ale nie Glapińskiemu, tylko nadprezesowi Kaczyńskiemu.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dzisiejszym programie. Jeszcze przechodząc do kwestii organizacyjnych, Michale, utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat naszych widzów, więc jeżeli mógłbyś teraz przedstawić aktualny status finansowy.
Okej. Przekroczyliśmy połowę miesiąca, a z gitarami, czyli z liczbą waszych wpłat, dobijamy do połowy celu, czyli do 500, bo w tym momencie tych gitar jest około 460, ale jest to mniej więcej zgodne z trendem wielomiesięcznym. To finisz jest zazwyczaj no, taki emocjonujący i druga połowa miesiąca to jest więcej wpłat, także jest okej, no ale bądźcie z nami, naprawdę liczymy tutaj na waszą wierność, na waszą trwałość i wytrwałość, no i liczymy, że te 1000 gitar będzie, to nas też motywuje do większego wysiłku i do rzeczywistej takiej solidnej pracy. Mamy nadzieję, że doceniacie to, co się dzieje w telewizji Idź Pod Prąd. Widzicie, że rzeczywiście jesteśmy pod prąd, bo system próbuje nas zniszczyć, krytykujemy ten system tam, gdzie trzeba. No jeśli trzeba, to pochwalimy również. Czasami może jest za co pochwalić akurat. No dzisiaj, jeśli chodzi o gospodarkę, nie znajduję wielu rzeczy, za które można rząd Prawa i Sprawiedliwości pochwalić.
Dziękuję Ci, Michale, za ten komentarz. Ja nazywam się Marcin Palimonka. Moim Państwa gościem był przedsiębiorca Michał Fałek. Dziękuję Ci.
Dzięki wielkie, pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dawid wielkim królem był. Był też bardzo, bardzo oddanym Bogu człowiekiem. Ufał Bogu całym swoim sercem, wylewał często przed Nim swoją duszę, stąd mamy wiele psalmów, czyli modlitw, można powiedzieć, Dawida. Był bardzo szczery przed Bogiem. Jeszcze pewnie dużo różnych superlatyw, pochwał, można by powiedzieć pod adresem tego wielkiego króla, wielkiego przywódcy biblijnego. Ale jedno, no może dwie rzeczy. Miał słabość do kobiet i nie umiał wychować swoich dzieci. Ja dzisiaj o tym drugim chciałem troszeczkę więcej powiedzieć. Dawid miał wiele kłopotów ze swoimi dziećmi. Po prostu źle rozumiał miłość do nich. Jego historia z buntem Absaloma jest bardzo dobrze znana, ale ja wam powiem o drugim synu, o Adoniaszu. To jest pierwsza Księga Królewska, pierwszy rozdział. Ten chłopak, już młodzieniec, mężczyzna, młody, nie zważał na to, że ojciec powiedział, że kto inny będzie królem, tylko w swej pysze twierdził, że to on będzie, bo już dość słaby był w tym czasie. Dawid sprawił sobie wozy, konie, dobrał sobie świtę z 50 mężów, no i rozbijał się po stolicy. No i teraz jest ocena, którą Słowo Boże nam podaje w 6 wersecie. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? Ojciec nigdy nie wyciągnął konsekwencji z jego głupoty, pychy, z jego grzechu. Tak było też w przypadku innych dzieci. I bardzo źle to się skończyło. Kiedybyśmy przeszli do Nowego Testamentu i nie ma już królów, widzimy przywódców chrześcijańskich. Tam właśnie te dwie cechy, stosunek do kobiet, mąż jednej żony przez całe życie i dobrze wychowane dzieci. To jest pierwsze. Podstawowe kryterium przywódcy chrześcijan.
18 czerwca 1792 roku wojska polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego stoczyły bitwę z oddziałami rosyjskimi pod dowództwem generała Iraklija Morkowa pod Zieleńcami. Od 18 maja, gdy armia rosyjska na wezwanie Konfederacji Targowickiej wkroczyła do Polski, Poniatowski cofał się, aby uniknąć okrążenia. Morkow poprowadził swoje wojska pod Zieleńce, chcąc zdobyć polskie tabory, ale natknął się na przeważających liczebnie Polaków. Miał 11,5 tysiąca żołnierzy, a Poniatowski 15,5. Bitwa rozpoczęła się około 6 rano i przez dłuższy czas Rosjanie mieli przewagę. Polskie wojsko składało się głównie z niedoświadczonych i słabo wyszkolonych żołnierzy. Na prawym skrzydle Poniatowskiego polska kawaleria zamiast szarżować na wroga przyjęła go w miejscu i poszła w rozsypkę, a w centrum polska piechota wpadła w panikę, gdy zaatakowali ją rosyjscy grenadierzy. W obu przypadkach Poniatowskiemu udało się utrzymać front oddziałami z drugiej linii. Gdy po odparciu rosyjskich ataków Polacy przeszli do przeciwnatarcia, Morkow nakazał odwrót. Rosjanie wycofali się w porządku, ale to Polacy zostali na polu bitwy. Dywizja Kościuszki przybyła pod Zieleńce za późno i okazja do rozbicia wojsk Morkowa nie została wykorzystana. W 2 godziny po wycofaniu się Morkowa Poniatowski dał rozkaz do odwrotu także swoim wojskom, ponieważ Rosjanie nadal mieli zdecydowaną przewagę i dążyli do okrążenia go. Mimo wszystko bitwa pod Zieleńcami była zwycięstwem Polaków. Król Stanisław August Poniatowski zauważył, że po raz pierwszy od czasów Jana III Sobieskiego Polacy wygrali bitwę bez niczyjej pomocy. Sukces pod Zieleńcami wzmocnił ducha wszystkich polskich wojsk broniących Konstytucji 3 maja. Dla upamiętnienia tej bitwy król ustanowił Order Virtuti Militari.